Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham oczywiście w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Że tak powiem, karnacja zmierzająca ku letniej, tak powiem, sugeruje, że dużo czasu w ogrodzie było.
Tak, bardzo dużo. W sobotę było naprawdę piękne słońce i mieliśmy warsztaty w ogrodzie, więc calutki dzień na zewnątrz, bez okularów, bo to tak trochę nie wypada do ludzi, prawda, mówić w okularach takich ciemnych. No i faktycznie, jak zajrzałam do ogrodu, do lustra
później... mniejszym złu.
Jak zajrzałam do lustra później, to się aż przestraszyłam. Ci z Państwa, którzy nas widzą na kamerach, to od razu tutaj uchylę rąbka tajemnicy, że pan Tomasz też jest bardzo mocno opalony, bo chyba też spędził ten weekend w ogrodzie.
Tak. Część na Żławach, część w Sopocie.
Fantastycznie, bo teraz ten weekend był piękny. Ja mam nadzieję, tutaj tak słuchałam...
A wiatr lodowaty na przykład wczoraj i przedwczoraj też.
Tak, bardzo zimny, no ale jak ktoś robi w ogrodzie, ani się nie obija, to jest ciepło. I ja tak się zastanawiam nad tym deszczem, bo obiecano nam deszcz, meteorolodzy obiecali deszcz i dzisiaj może trochę w środę. Mam nadzieję, że tutaj też te prognozy Państwa tutaj w tym kierunku idą, Panie Tomaszu, bo jest naprawdę sucho. I myślę, że jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli pomyśleć o włączeniu nawadniania w ogrodzie. Szczególnie osoby, które mają działkę czy ogród na takich piaszczystych glebach, bo takie też tutaj u nas na Pomorzu się zdarzają, na przykład w Sulęczynie. I wtedy ta woda w ogóle się nie zatrzymuje. Więc trzeba pomyśleć o tym, że jeżeli nie będzie padało nadal przez kolejne tygodnie, to jednak trzeba by było pomyśleć, żeby włączyć podlewanie.
No w prognozie pogody mamy opady dzisiaj na popołudniu już przewidziane.
No zobaczymy, czy to się spełni.
To wielkie nie będą opady z tego, co wynika z prognoz. Na południu naszego regionu burze, więc to zazwyczaj wtedy więcej pada, ale krócej.
Tak, ale i to jest bardzo ważne. Woda o tej porze roku jest ważna. Nagle zrobiło się bardzo ciepło. Właściwie tej wiosny nie było, prawda? Od razu po zimie, bardzo takich mocnych, chłodnych dniach.
Oksywie pada. Już SMS w tej sprawie.
Fantastycznie,
tak.
Bardzo dobrze. Już przyszła bardzo ciepła, no właściwie już lato można by było powiedzieć, szczególnie patrząc na nasze karnacje tutaj w studiu. Jest naprawdę bardzo ciepło, a niestety... ogrody, rośliny potrzebują wiosną porządnego podlania. Nie było znowu śniegu pod koniec zimy, który się rozpuścił i z tych roztopów uzupełnił potrzeby roślin. Także pamiętajmy o tym. Na przykład te tuje nasze kochane, o których tak mówimy rzadko w naszym programie, ale czasami jednak trzeba, bo wiele osób, prawda, ma tuje w ogrodzie i co z nimi, nie wystrzeli w kosmos. One są, ale one są problematyczne. I właśnie tutaj ja bym od razu może na wstępie powiedziała...
W Starogardzie Gdańskim już pada. Przepraszam, ale tu SMS-y optymistyczne. Więc
bardzo dobrze. Dziękuję Państwu, że tak szybko reagujecie. Pan Sławomir napisał do mnie z zapytaniem
Miszewo
właśnie...
pada.
Miszewo?
W Tczewie już pada. Na obwodnicy kapie, w Kartuzach pada.
Tak szybko
w kokoszkach spadło trochę deszczu.
W Kartuzach pada, to dobrze, bo to mnie interesuje.
Już pada oliwa, no może kropi, pisze pan Mateusz. Także...
Dzieje się.
Bez szamana damy rady. Oksywie to już
będzie pan. Pięknie pachniało, ale też będzie o wiele lżej dla alergików. Mi się wydaje, mój syn jest niestety alergikiem, jeżeli chodzi o kwitnące drzewa i bardzo cierpiał ostatniej nocy i też do szkoły poszedł taki na pół przytomny, więc mam nadzieję, że to też im ulży dla wszystkich alergików nasze serca.
Czyli odpowiedź na pytanie, zakładać ten błotnik, czy nie zakładać rano, która została przeze mnie udzielona, nie zakładać, bo zdążę przed deszczem, to prawdopodobnie była zła odpowiedź.
Oj, tam w mieście to tam nie ma nic takiego, żeby się ubłocić, co?
O.
Dobrze, wracając do tego, co napisał do mnie pan Sławomir, poprosił o pomoc, poradę dla właśnie tuj, dlatego o tujach mówię, a to jest tuj, akurat jest fantastycznym przykładem, jeżeli chodzi o to, o roślinę, która bardzo mocno potrzebuje podlania na wiosnę. Dlatego mówimy o tym deszczu, o tym, że nie było roztopów.
To jeszcze w sprawie deszczu. Gdynia, Wiślino, kropi, żarówka na Kowalach mrzawi, Orłowo pada, Żukowo pada, w Sopocie się zbliża.
A u nas we Wrzeszczu się zrobiło ciemno, także myślę, że też będzie padało.
Czyli trochę będzie, ale to i tak może nie wystarczyć.
Czyli będziemy jeszcze ciemniejsi, nasze twarze są takie ciemne, będziemy jeszcze ciemniejsi, bo w słońcu to jakoś uchodzi, prawda? To będą na nas zwracać uwagę. Dobrze.
Dopóki nie zaczną legitymować jakoś
bardzo, bardzo ważne jest, żeby na wiosnę podlać porządnie rośliny i naprawdę porządnie. Jeżeli macie Państwo żywopłot, powiedzmy, czy stój, czy z cisów, takie szczególnie zimozielone rośliny, one nie są przyzwyczajone w ogóle do tego, że one zimą nie mogą popijać. One są przyzwyczajone do tego, że one żyją w krajach, gdzie takich mrozów, a więc niedostępności wody w glebie dla rośliny, nie ma. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I teraz, jeżeli Wasze żywopłoty robią się brązowe, to jest prawdopodobnie dlatego, że mają sucho. Tutaj na zdjęciach, bo pan Sławomir wysłał mi zdjęcia swojego żywopłotu. Poza innymi problemami, jakie mogę powiedzieć, ja widzę na tym zdjęciu, to, że prawdopodobnie jest suchy. Naprawdę proszę włączyć sobie podlewanie nawet na całą noc, wiadomo, kroplujące, tak, żeby delikatnie kropelka po kropelce spadała. Jeżeli nie macie Państwa podlewania kropelkującego, kroplującego w swoich żywopłotach, na przykład tujowych, to warto założyć, jeżeli chcecie, żeby pięknie rosły, bo potem jest, że brązowieją, że ktoś nasiusiał, że jakiś grzyb, to wszystko jest związane z tym, że roślina w jakimś momencie osłabła. Jest osłabiona dlatego, bo na przykład właśnie nie ma wody i potem jakieś inne choroby fantastycznie sobie wchodzą i nie ma żadnego problemu. Druga rzecz, którą widzę tutaj na tym zdjęciu pana Sławomira, to jest to, że moim zdaniem ona, ta tuja przymarzła. Równomiernie po całej długości, od góry, od boków, ona jest, ona ma takie brązowe igiełki. Nie ma, że tam więcej, z jednej strony, z więcej, z drugiej strony, wszędzie równomiernie. Więc to jest na pewno problem, jeżeli chodzi o przymarznięcie, a to sugerować może to, że została przycięta w złym okresie. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, wszystkie żywopłoty, nie tylko tuje, kierujmy się tym, co nam mówią ogrodnicy, kiedy to przycinamy. To jest bardzo proste. Możecie Państwo sobie wejść w komputerze do przeglądarki, czy w encyklopedii roślin, po prostu zobaczyć, kiedy przycinamy tuje, kiedy przycinamy bukszpan, kiedy przycinamy cis, bo te zimozielone rośliny potem, jeżeli będą przycięte w złym momencie, jak zaczną wypuszczać nowe, młode, delikatne pędy i przyjdzie mróz czy przymrozek, no to to będzie wszystko zbrązowiałe, brzydkie. I dlatego to jest ważne, kiedy przycinamy, tak? Bo oczywiście one wysyłają nowe, delikatne pędy dopiero jak są przycięte, więc jeżeli zrobimy to za późno w sezonie, powiedzmy jesienią, to akurat młode pędy przyjdą wtedy, kiedy przyjdą mrozy. Więc to jest nielogiczne i wtedy roślina cierpi. Możliwe, że Państwo przycięli te tuje w złym momencie. Także przycinanie, podlewanie, no i oczywiście starajmy się, szczególnie przy żywopłotach młodych, które mają tam kilka lat, takie już naprawdę duże, wielowiekowe drzewa, to i tak już nic im raczej nie zaszkodzi, ani nic nie pomoże, dlatego, bo już mają te swoje bryły korzeniowe fantastycznie wytworzone. Jeżeli nadal żyją, to wszystko jest okej. Ale przy tych młodszych żywopłotach i drzewach starajmy się naprawdę utrzymywać tą całą podstawę w miejscu, gdzie one wyrastają z gleby, czyste, żeby tam nie było innych traw, jakichś chwastów. Ściółkujemy to. Możemy nawet, jeżeli naprawdę jest jakiś problem, to nawet już wyściółkujmy tą korą, ale czymkolwiek, żeby ta ziemia nie była otwarta.
Ale bez dotykania do pnia, tak?
Tak, oczywiście. Znaczy, młode drzewa to nie jest jeszcze taki duży problem, dlatego, bo one jeszcze mogą się ukorzenić troszkę wyżej, ale już wiekowe drzewa, jeżeli podniesiemy im poziom ziemi, czy za pomocą ściółki na przykład jakiejś takiej wilgotnej, no to one oczywiście mogą zgnić. Także tego nie robimy. Uważamy. No, myślimy, co robimy, tak? Nie można tak, pamiętamy, że to wszystko jest żywe, że to żyje, więc możemy temu zaszkodzić i to może umrzeć. I wtedy... Jeżeli rośliny, żywopłoty, czy to jest tuja, czy to jest cis, czy to jest grab, wszystko jedno, jeżeli te żywopłoty są na dole oczyszczone, to mamy też fantastyczny dostęp do tego, żeby je podkarmić. O tej porze roku podrzućmy im obornika granulowanego. Jeżeli mamy mączkę rogową, jeżeli mamy mączkę bazaltową, jest teraz dużo, bardzo dużo nawozów na rynku, no tak mówię na rynku, nie chodzi mi o ryneczek taki, co tam babcie sprzedają, tylko taki ogólnie dostępnych, gdzie jest napisane, że one są naturalne, bio, oczywiście zawsze, zanim wsadzimy sobie to, włożymy sobie to do koszyka, sprawdzamy dokładnie, co jest napisane na tym opakowaniu, bo bardzo dużo, ja zauważyłam teraz, firm podszywa się pod to, że robi coś ekologicznego, naturalnego, bo to nie chodzi o to, że one mają certyfikaty ekologiczne, bio, tak jak przy pomidorach, czy przy mięsie, powiedzmy, tylko chodzi o to, żeby tam były składniki naturalne. Bardzo wiele firm nazywa się bio, czy organiczne, czy naturalne, czy eko, a potem jednak ten azot, od którego jest dużo, bo właśnie na tym azocie zależy nam, szczególnie o tej porze roku w nawozie wiosennym, okazuje się, że ten azot jest całkowicie nienaturalny, a gdzieś tam dorzucona garstka jakiegoś obornika granulowanego.
To tak jak biopaliwa, prawda?
Także tak, także uważajmy, żeby się nie dać troszeczkę oszukać. Tak jak w każdym innym produkcie, jak bierzemy, to dodajemy albo do swojej gleby, albo sobie to sami jemy, tak, bo czasami przecież jak uprawiamy warzywa na tej glebie, no potem będziemy to wcinać, więc też musimy wiedzieć, co do tej gleby dosypujemy. Zawsze czytamy wszystko, co jest napisane na opakowaniu. Ale teraz jest dobry czas na dokarmianie wszystkiego. I nie tylko żywopłotów, nie tylko drzewek, krzewów, ale również bylin. Dlatego, bo po zimie nic już tam nie ma w tej ziemi. Nie oszukujmy się, było dużo deszczów też, był bardzo mokra jesień, więc ziemia została całkowicie wypłukana. I teraz skoncentrujmy się na tym, żeby tej glebie dorzucić jedzenia i też dorzucić życia. pomóżmy tej glebie, dajmy troszkę jej kompostu, jeżeli mamy jakiś kompost swój ogrodowy. Postarajmy się o jakąś materię organiczną, chociażby troszeczkę jakiegoś nawozu, obornika przekompostowanego. Kompost Szadułek jest fantastyczny, tam zawsze mówię, tylko tam należy zadzwonić do kompostowni, zapytać się, czy akurat jest, czy można podjechać, żeby tam się umówić. To jest naprawdę wartościowy materiał na ściółkę. I oczywiście też ten hipodrom w Sopocie też opowiadał nam, że oni mają u siebie kupę tego, za przeproszeniem, i chętnie też do dobrych rąk, że tak powiem, oddadzą.
To jeszcze kilka optymistycznych wiadomości deszczowych, że tak powiem. Hel Jastarnia pada. Pozdrawia pan Krzysztof. Dalej mamy Osowa pada. Kwidzyn jeszcze nie pada. Słupsk wyszło słoneczko. Wrzeszcz PKP nawet pada. Kowale
pada. O kurczę,
pada.
To niedaleko.
Ale teraz jest pytanie takie, bo pani Marzenie się zdarzyła chyba przykra sprawa. Po 20 latach zmarzły mi rododendrony. Szok. Co mogło być przyczyną? Nawet magnolia i róże nie przymarzły, a rododendrony w 40% musiałam wyciąć. Jeszcze w tujach podagrycznik. Pani Marzena ma, no to ja mogę tylko życzyć smacznego.
Podagrycznik albo smacznego, albo no nie wiem, wyprowadzić się.
Ciężka praca, ale, tak. Ale ja dodaję do pokrzywy. Do
znaczy
wrócenia.
No tak, jeżeli chodzi o te rododendrony, to ja powiem pani, że to jest coś bardzo ciekawego, bo w tym roku poprzemarzało mi bardzo dużo roślin, które mi nigdy nie przemarzały. Nigdy, przenigdy. Powiem szczerze, że wymarzły i to jest dla mnie ogromna strata, dlatego, bo ja mam duży ogród ziołowy, skomponowany z takich ziół wieloletnich. Właściwie mam dwa ogrody ziołowe i wypadły mi naprawdę 90% szałwie lekarskie, czyli Salvia officinalis, najzwyklejsze szałwie lekarskie. Wypadły mi właściwie w 100% wszystkie macierzanki. Jestem naprawdę załamana i wszystko to muszę wymienić, to jest smutne. Wypadły mi również lawendy i to lawendy, które od lat rosły bez żadnego problemu. Także ten rok no, nie był dobry dla wielu roślin. Niestety, jeżeli jeszcze te rododendrony powiedzmy rosną w jakimś miejscu bardziej przewiewnym, gdzie jest troszkę więcej przeciągu, no to już w ogóle jest koniec, dlatego bo i rododendrony, i te rośliny, o których ja państwu teraz mówiłam, akurat te są z basenu Morza Śródziemnego, one nie lubią przede wszystkim takich mroźnych wiatrów. A u nas, prawda, w sezonie
kilka razy było takie,
bardzo chłodny wiatr. I niestety to jest bardzo smutne, ale wiele roślin, ja zauważyłam, że przez lata nie przemarzało i teraz przemarzło. Niemniej jednak dużo roślin, które w ogóle mi się nie kwalifikują na to, żeby w ogóle przeżyły, na przykład jak tutaj u takiej jednej pani bardzo miłej, którą poznałam tej wiosny, byłam u niej w ogrodzie, w Pierszczewie. Pierszczewo to jest zaraz koło mnie, koło Zgorzałego, więc no powiedzmy, że jest taki sam klimat, ale ona ma u siebie w ogrodzie hortensję ogrodową. Ogromną, prawie ma, nie wiem, 1,60 m, 1,70 m, pięknie kwitnącą co roku. A jak wiemy, te hortensje ogrodowe mają problem. One kwitną na pędach zeszłorocznych, więc one często przemarzają i tak naprawdę nic z tego nie ma. I ta hortensja sobie tam spokojnie, aż nie mogłam w to uwierzyć i aż byłam taka zadowolona, że aż jej przycięłam tą hortensję, bo po prostu byłam naprawdę zaszokowana. Ale to dlaczego? Ta hortensja rośnie zaraz koło budynku, najwyraźniej od perfekcyjnej strony, jeżeli chodzi o wiatr. Także zadbajmy też w swoim ogrodzie, jeżeli mamy takie rośliny bardziej właśnie wrażliwe, czy te rododendrony, czy laurowiśnie, czy skimie, czy no na przykład te rośliny, o których ja mówiłam, takie delikatniejsze, jakieś szałwie, tymianki, to starajmy się posadzić je właśnie w takim miejscu, gdzie nie będzie wiało im zupełnie, czy to od strony południowej, czy północnej, czy wschodniej, ten wiatr się zakręci i jakoś wam te rośliny dorwie w jakikolwiek sposób. Dlatego tak posadzić, żeby ten wiatr w ogóle nie miał do nich dostępu. Jeżeli nie macie budynku domu, no bo przecież nie zawsze tak jest, nie jest taka możliwość, to chociaż zbudować jakiś płotek mały. Moja koleżanka na przykład Hania w Nowej Karczmie ma skimię, po prostu po sobie zbudowała koło skimi taki niewielki płotek i fantastycznie to od strony wiecznej jej ochrania, ten płotek może ma 1,50 m długości, tak? To nie jest długi płotek, wysokość on ma bardzo mało, dosłownie takiej wysokości, tylko jak te skimie. Także można sobie w jakiś sposób poradzić. Ja u siebie w lesie, w ogrodzie leśnym na przykład mam zresztą kilka takich miejsc, gdzie składuję drewno, ale nie na opał, tylko po prostu robię takie kupy drewna, żeby żyły sobie w nich po prostu jakieś owady, jakieś mniejsze zwierzęta, dlatego to jest taki ekosystem dla innych gatunków, prawda? I wtedy przed właśnie takimi pryzmat to też nie jest, to na pewno
sterta.
Jest sterta, no na pewno jest jakaś profesjonalna nazwa na to, jak się układa takie drewno w ten sposób, że one są tak ładne, stworzą taką ładną ścianę. W każdym razie ta ściana na przykład bardzo ładnie mi ochrania moje ciemierniki. I przed nią właśnie posadziłam wszystkie takie ciemierniki bardziej nieodporne na mróz. I tak one troszkę przemarzły w tym roku.
Czyli jest to rodzaj parawanu dla roślin.
Coś takiego, tak. W różny sposób możemy te parawany, prawda, w ogrodzie stworzyć. Na pewno przez, w ogóle przez zastosowanie żywopłotów. Ale żywopłotów, jeżeli się da, to liściastych. Ja naprawdę polecam żywopłot z grabu.
To w tej sprawie właśnie tutaj bardzo mamy SMS też bardzo, pani Weronika pisze. Dzień dobry, ja w temacie żywopłotu. Posadziłam w październiku graby, ale sadzonki były dość nierówne. I teraz jedne mają około metra, a drugi zaledwie 50 centymetrów.
Mm-hmm, to normalne.
Czy w czerwcu wszystkie podciąć do jednej wysokości, czy zależnie od wzrostu?
Nie, do jednej wysokości. Wszystkie do jednej wysokości, proszę przyciąć.
Czyli do najniższego,
tak, i w tym momencie nawet bym, jeżeli one mają 50 centymetrów, te niższe, tak, to ja bym wszystko przycięła do 35.
Bardzo radykalne dzisiaj.
No, ale one potem tym, ja wiem, ja jestem taka straszna, ale one potem tym bardziej będą rosły, tym lepiej się rozkrzewią i tym szybciej się pani zagęszczą i będzie pani zadowolona. Będzie pani zadowolona.
Będzie pani zadowolona, no to jak, to ja bym chciał bez zastanowienia. W takim razie...
Ale ten żywopłot teraz proponuję, tak jak mówiłam przed chwileczką, koniecznie podrzucić mu jakiegoś obornika granulowanego, koniecznie go wyściółkować i mieć oko na takie młode żywopłoty przez pierwszy rok, dwa lata, jeżeli będzie susza, w tym roku że będzie akurat susza, podlewać.
To pani to powie moim ślimakom w ogrodzie, bo znowu wygląda mi na to, że to będzie rok ślimaka.
No bo one się przyzwyczaiły od zeszłego roku i teraz myślą, że mogą, a nie mogą.
Pełno jest znowu, już jeszcze nie ma czego zjadać, jeszcze nie ma jak mnie zdenerwować za mocno, no a już
jeszcze,
jest
one się
pełno.
Jeszcze pozostały z zeszłego roku. No
i małe, takie malutkie, to raczej wszystkie. Wyglądają mi na tegoroczne już.
To znaczy, one są tegoroczne, ale one się złożyły w zeszłym roku pewnie. Wprowadziły do pana do ogrodu. Kiedy był taki bardzo przychylny ślimakom rok, no to wiadomo, nie? Nie ma, nie ma. Ogrodnicy muszą walczyć.
Skosiłem już.
No, dwa razy skosiliśmy już trawę. Bardzo tu, szybko teraz
tutaj, rośnie. A teraz to, co widziałem na Żuławach, no to najbliższe tygodnie to będzie koźba, koźba, koźba. Ale teraz oprócz koźby jeszcze mamy pytanie. Pani Kasiu, czy można rozmnożyć lawendę? Mam w ogrodzie trzyletnie krzaki lawendy, które są bardzo duże. Czy mogę je wykopać i podzielić na dwie części i posadzić na nowo? Pyta pani Iza.
Pani Izo, niestety akurat z lawendą tak się nie da, bo to są, tak jak pani słusznie zauważyła, krzewy, a właściwie to są krzewinki. To są takie ni to krzewy, ni to byliny, ale jednak mają zdrewnianą ten pęd główny. Więc jego nie da się rozdzielić. Tak jak się bylinę na przykład można podzielić na kilka. Tego niestety nie da się rozdzielić, chyba że, chociaż ja takiej sytuacji jeszcze w życiu nigdy nie widziałam, że na przykład kupiła pani doniczkę wielkości 3 litrów i w tej doniczce były na przykład 3 sadzonki posadzone razem, lawendy. Ale to raczej takie coś się nie zdarza. I też mi się wydaje, że gdyby teraz pani chciała je rozdzielić po tylu latach, to też może one by ucierpiały. Ale bardzo łatwo można zrobić sadzonki z części zielonej. Tak?
Z pędów ciach i ugorzeć.
Tak. To są tak zwane pędy półzdrewniałe. Bardzo łatwo się te sadzonki robi. Po prostu obciąć, no powiedzmy, kawałki takie nowo wyrośnięte w długości, powiedzmy 7,5 cm. Niekoniecznie dłuższe. I też unikać tego, żeby robić sadzonki z takich bardzo miękkich, nowych przyrostów. I te sadzoneczki sobie potem tą dolną część, takie właśnie są igiełki, prawda, na lawendzie, tych liści oberwać, dlatego, bo tam nie może być za dużo liści, bo przecież nie ma korzenia. Musimy zachować jakąś proporcję pomiędzy korzeniem, którego w ogóle nie ma, a pomiędzy tą częścią zieloną. Także takie coś potem możemy wsadzić, chociaż ja chyba już tego się nie stosuję. Wiem, że kiedyś się stosował, ja tego od lat nie stosuję, ale kiedyś można było kupić ukorzeniacze. Teraz tego się nie stosuję, bo...
Ale
tak,
sprzedają to jeszcze w niektórych
miejscach. No, ale naprawdę lawenda jest taką rośliną, że spokojnie ona się ukorzeni. Tylko zadbajmy o to podłoże, do którego będziemy sadzonkować lawendę. Każde sadzonki, czy to jest lawenda, teraz akurat ja chciałabym zrobić u siebie sadzonki na przykład z geranium, bo mam taką fajną muchę, którą co roku rozmnażam na więcej sadzonek i potem robię z tego herbatę w ciągu sezonu. To dodaję do tego jeszcze werbenę cytrynową, jest naprawdę przepyszna herbata.
Hiszpańska mucha, tak?
Nie, hiszpańska mucha, niestety takiej muchy nie ma u mnie w ogrodzie. Ja jestem tą muchą u mnie w ogrodzie. Nie, żartuję. Bardzo łatwo się ukorzenia wszystko, ale pamiętajmy, podłoże musi być bardzo, bardzo otwarte. Musi być luźne. Musi być pomieszane nawet pół na pół, ja bym powiedziała, albo z grytem. Można kupić taki gryt w takich opakowaniach dla gołębi, albo z piaskiem. Musi być pół na pół, nie tylko podłoże, ale i coś innego.
To więcej po przerwie.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
To najpierw informacja drogowa. Pani Żanna pisze, za matarnią auto na barierce pasa rozdzielającego, lewy pas zajęty, policja, samochody oraz tir. za matarnią, na barierce pasa rozdzielającego, czyli proszę uważać lewy pas, co prawda nie mamy tutaj informacji w którą stronę, ale proszę uważać w każdą stronę. W związku z tym pani Weronika, która pytała o ten żywopłot, pisze: dziękuję za odpowiedź. Żywopłot był wyściółkowany kompostem z szadułek na 7 cm jesienią. Czy ponownie ściółkować, czy tylko posypać kurzakiem i mączką rogową?
To cudownie, aż za nie mówiłam. Tylko podsypać kurzakiem i mączką rogową i 6+.
Pani Weroniko, gratulujemy profesjonalnego podejścia. Pani Ela, zmarzły mi bratki, a tulipany w ubiegłym roku nie kwitły na fioletowo, obecnie kwitną na czerwono. W ubiegłym roku kwitły na fioletowo, obecnie kwitną na czerwono. Jaki kolor będzie za rok, pyta pani Ela.
Pani Elu, jeżeli chodzi o to, że pani przemarzły bratki, to jest bardzo podejrzana sprawa. Bo to jeszcze nie słyszałam, żeby komuś bratki przemarzły. Może być jakiś inny powód, może jakieś tam są, jakieś żyjątka są w ziemi, które
korzonki podjadają,
dokładnie. To proszę tutaj zrobić investigation i zobaczyć tak naprawdę, dlaczego te bratki tam marnieją. No bo bratki naprawdę, szczerze mówiąc, ciężko zabić, tak mrozem, że tak powiem. One są dosyć odporne na mróz. Teraz druga część pytania, to było tulipanki.
Tulipan był fioletowy, teraz czerwony.
Ja tak myślę, że niech pan się w ogóle cieszy, że on w ogóle zakwitł. Dlatego, bo...
A to pięknie, to takie jest miłe, że co roku mamy inny kolor.
To znaczy,
jest...
ja w ogóle, z tulipanami jest przede wszystkim taki problem, że one w ogóle nie kwitną
co
roku.
No właśnie, wiele osób tutaj nas pyta, co się dzieje, bo jest dużo liści, tulipany mają dużo liści, a nie mają kwiatów.
Jeżeli to jest drugi rok, jeżeli państwo nie wysadzali tych tulipanów w roku 2017, jesienią, a w 2016, potem w 2017 pięknie wiosną kwitły, to następnej wiosny one się dzielą, czyli no akurat teraz, tak? Te cebulki się dzielą, chodzi o cebulki, dlatego, bo jak wiadomo, tulipan jest rośliną cebulkową. I proszę
tak
sobie
same
wyobrazić...
Same ze sobą się dzielą?
Tak, same ze sobą. Proszę sobie wyobrazić, że posadziliście państwo jedną cebulkę, bo na pewno pamiętacie tą cebulkę, którą żeśmy się sadzili. To teraz, gdybyście ją wykopali, to byście zobaczyli, że tam wcale nie ma tej jednej dużej cebulki, tylko dookoła jest dużo mniejszych cebulek. I one potem, oczywiście każda z nich zmężnieje, w przyszłym roku z każdej z nich prawdopodobnie wyjdzie kwiatostan, ale problem jest inny teraz znowu, że te... Przepraszam, że te tulipany są tak mocno już teraz pokrzyżowane, hodowane. Bardzo często się zdarza, że już potem te cebulki, które się rozmnożą, czyli podzielą, już nie będą miały cech tej rośliny, którą państwo kupiliście w sklepie. Dlatego no przykro mi to mówić, ja jestem totalna hetera, ale jeżeli macie państwo mały ogródek, w którym byście chcieli mieć naprawdę wypasione tulipany, to niestety co roku warto je wymieniać. Po kwitnieniu out i nowe na następny rok sadzić jesienią. No niestety, w ogrodach reprezentacyjnych angielskich, w których się zwiedza i ogląda i tak dalej, gdzie ludzie czerpią inspirację, szczerze mówiąc, i może im się wydawać, że tak co roku to wszystko pięknie wygląda, te tulipany są każdego roku wyrzucane i od nowa sadzone.
W życiu od kiedy mam, czyli od 18 lat, tak powiem, skromny domek na Żuławach, nie ruszałem tulipanów.
Ale ma pan też na pewno skromne tulipany.
Skromne?
No właśnie.
Urocze.
A większość ludzi, ja jestem tulipany. Za skromnymi, ja jestem jak najbardziej za skromnymi. Ja osobiście najbardziej lubię tulipany botaniczne, które są w ogóle super skromne,
Malusie.
Delikatne. Tak jest. I one będą faktycznie kwitły jeszcze 1000 lat. To one, im się nic nie dzieje, one jak się zadomowią, to one pięknie się rozmnażają i kwitną.
Nic przy nich nie robię. Grusza podrzuca trochę, że zamienia tak. Ziemię w ziemię liściastą, liściową. Tak. I tak wspólnymi siłami z chwastami dbamy o nie.
Tak.
I z kretem, który czasami coś...
Czasami przewozi je, przesadza w inne tak. miejsce. To znaczy, jeżeli chodzi o te tulipany botaniczne, to jest fajne, że one były tak jakby prababkami tych tulipanów, które teraz są, prawda, w sprzedaży, bardzo wymyślnych, czy papuzich, czy piwoniowych, czy w paski, czy w kropki. I one są naprawdę bardzo daleko już odsunięte, że tak powiem, od swoich naturalnych prababć, pradziadków. I one niestety są też tym bardziej sztuczne. Więc trudniej jest je uprawiać, w tym sensie, że one nie powtarzają tych cech. A te tulipany botaniczne, jeżeli posadzimy raz, i one są w dodatku jeszcze nie za drogie, no nie, bo to są takie dosyć małe te cebulki, posadzimy raz i potem one będą kwitły nam co roku przez wiele, wiele setek lat, bo wiadomo, że one setki lat kwitną, bo wiemy to już po właśnie żuławskich cmentarzach, prawda, na których Holendrzy sadzili te roślinki cebulkowe wiele, wiele set lat temu, właściwie 300 lat temu, prawda, i one cały czas sobie rosną. Ale te tulipany, i jeszcze tulipany z grupy Darwina. Te tulipany też powtarzają kwitnienie, one są też dosyć proste, pojedyncze są te kielichy, bardzo, bardzo pożyteczne są dla dzikich mieszkańców naszej planety, dla różnych owadów, dlatego, bo one nie są tak jak papuzie, całkowicie zablokowane, nie mają tych dostępu do pręcika. do pyłków. Także tam wszystko się bardzo fajnie odbywa, dlatego polecam tulipany botaniczne, tulipany z grupy Darwina i one rok po roku będą kwitły. A z tym tulipanem, który w zeszłym roku zakwitł na fioletowo, a w tym roku na czerwono, to wydaje mi się, że to może po prostu, tak jak mówię, nie powtarza cech tego oryginalnego tulipana, dlatego, bo to cebula już jest nie ta sama. To nie są te same cebule.
Ale można przyjmować zakłady i obstawiać. No, założyć się z rodziną, na jaki kolor w przyszłym roku zakwitnie ten czerwony,
ja myślę, czerwony. Fioletowy tulipan. Ja obstawiam, że będzie już czerwony na forever.
Jeszcze ważna informacja, ta drogowa, czyli za Matarnią kolizja, to w kierunku autostrady A1 uściśla pan Sebastian i korek ma już kilometr, tam lewy pas, przypomnijmy, bo auto ugrzęzło na...
To mam nadzieję, że ci wszyscy państwo słuchają naszej audycji i się relaksują.
No właśnie, ale z tym relaksowaniem się to różnie bywa, bo tutaj jest taki SMS od pani Bogny. Niebieskie granulki na ślimaki są skuteczne, niestety, biedne ślimaki. Czy te granulki trują jednocześnie ziemię i roślinki? Paranoja.
One są bardzo skuteczne, dlatego jeżeli ktokolwiek już będzie je w ogóle używał, ze względu na to, że już po prostu jest tyle tych ślimaków, że sobie nie radzicie państwo w inny sposób, to pamiętajmy, żeby tych kulek faktycznie używać bardzo sporadycznie. Dookoła rośliny wystarczy wysypać góra 3 kulki, a nie całą garść. No to jest chemia, nie oszukujmy się. One przede wszystkim, tak samo jak są szkodliwe dla ślimaków, wprawdzie producenci piszą, że one po kilku godzinach tracą swoje właściwości, ale wydaje mi się, że gdyby przyszedł do takiego ślimaka jeż. Gdyby przyszedł do takiego ślimaka jeż albo tak. Ptak i by takiego ślimaka sobie zjadł na lunch, to może to mieć też problemy jakieś żołądkowe, dosyć mocne. Żadna chemia nie jest dobra dla nikogo. Paranoja.
Forsycja po cięciu w ubiegłym roku obraziła się i nie kwitnie, pisze pani Katarzyna. Jest szansa, że się odobrazi na przyszły rok?
Tak, to znaczy nie wiem dokładnie, kiedy ona była przycięta, dlatego, bo forsycję należy ciąć zaraz po kwitnieniu, bo ona będzie kwitła na tych pędach, które wytworzy jeszcze w tym samym sezonie, czyli to jest roślina, która kwitnie na zeszłorocznych pędach, dlatego trzeba bardzo uważać o te zeszłoroczne pędy. Nie wiem, kiedy była przycięta, to by była dla mnie bardzo ważna informacja, ale mi się wydaje, że się spokojnie odobrazi, dlatego, bo to jest bardzo odporna roślina, tylko już teraz już nie przycinajmy i broń Boże, nie róbmy tego błędu, nie przycinajmy tych kwitnących na wiosnę pięknych drzewek, teraz dużo wszystkiego kwitnie, magnolie, świdośliwy, śliwa wiśniowa, tutaj za oknem jest piękna śliwa wiśniowa, na nią patrzę, forsycje, nie przycinajmy tego w kulki, bo to potem tak głupio wygląda, taka kwitnąca, nienaturalna kulka, pozwólmy tym drzewom być naturalnymi, więc jeżeli chodzi o forsycje, to proszę przyciąć nie w kulkę, tylko wejść w głąb rośliny, jak już musimy ją przyciąć i po prostu wyciąć, po raz 15 powtarzam to samo słowo, ale no niestety tak to już musi być, wyciąć to, co jest stare, chore, co się o siebie ociera, coś takiego, tak? I potem zobaczycie państwo, że roślina jest prześwietlona, jest naprawdę fajnie, no to jest część, bardzo ważna część pielęgnacji, jeżeli chodzi o krzewy. I wtedy ona też ma naturalny pokrój nadal, a nie kulka. Starajmy się nie kulkować wszystkiego, bo w mieście, nawet na wsi, architektura i tak sama jest pod linijkę. Domy muszą być, prawda, zachowane jakieś kąty proste i tak dalej. I niech to już będzie w architekturze, ale jeżeli chodzi o ogrody, to starajmy się, żeby były jak najbardziej swobodne.
Apel, żeby nie lecieć w kulki ze wszystkim.
Nie lecieć w kulki. Mówiliśmy o forsycjach, to może powiemy o fuksji, dobrze? Mogę się tutaj wbić?
Fuksja, czyli, pani Alina czyli napisała, innymi słowy, inaczej nazywana fuksja?
Inaczej słowy nazywana fuksja.
A, dobrze, pomyliło mi się z czymś innym, z fuksją.
Fuksja to są takie balerinki, które latem kwitną. To
balerinki
wyglądają...
to są, kobiety noszą takie bucziki, wiem, takie pantofelskie.
Albo to też są balerinki, to są takie małe baleriny. I bardziej mi chodziło o takie małe baleryny, które wiszą w postaci kwiatów na roślinie. I to jest właśnie fuksja.
Wiem, oczywiście.
A widzi pan? A, to jednak.
Czy mi się pomyliło?
Z funkcją
hostą. No.
O tym na razie nie mówimy o funkcji, ale może też powiem, bo tutaj też
rośnie,
są pytania.
Rośnie, już takimi sterczą po 5 centymetrów.
Też tak. Warto podrzucić teraz im nawozu. Fuksja. Pani Alina pisze do nas z zapytaniem, jak pielęgnować fuksję, bo jest przepiękna. Faktycznie niektóre fuksje są trochę mocno wrzucające się w oczy, może trochę za bardzo, ale niektóre są bardzo delikatne, śliczne. Też je bardzo lubię. I co z nimi robić, żeby rosły? Pierwsze pytanie, czy przezimują na dworzu? Nie. Nie ma o czym mówić, zapomnijmy. Jeżeli chcemy, żeby fuksja przezimowała, to musi albo przezimować w oranżerii, w jakimś ogrodzie zimowym, albo przynajmniej w jakimś garażu czy w piwnicy z oknem i w temperaturze powyżej zera. Tak, to jest bardzo ważne. Tak samo jak pelargonie, fuksje na zewnątrz zimą nie mogą żyć. Drugie pytanie, jak pielęgnować? I to też właściwie się dotyczy nie tylko fuksji, ale i innych roślin tak mocno bogato kwitnących latem, bo to są wszystko rośliny, prawda, na ten sezon po 15 maja, bo dopiero wysadzamy do donic te wszystkie, to całe towarzystwo nieodporne na chłody po 15 maja. I to wszystko koniecznie nawozimy, bo to najczęściej są rośliny jednak uprawiane w donicach, prawda, gdzieś na balkonie, czy na tarasie, czy przed domem, czy przed gankiem. Podlewamy przynajmniej raz w tygodniu z nawozem. Nawóz kupujemy do kwiatów, do roślin kwitnących i zazwyczaj będzie to po prostu nawóz z dużą ilością potasu. Ja osobiście u siebie wszystkie te rośliny podlewam gnojówką z obornika albo gnojówką z żywokostu, w którym jest dużo potasu. Niemniej jednak można kupić w sklepach nawóz płynny z hodowli drzownic i to będzie dla Państwa najlepsze wyjście, najbardziej naturalne. Dzięki temu ta roślina będzie pięknie kwitła długo i na pewno nie będzie, że tak powiem, to będzie to zdrowe dla niej, dlatego, bo ta gleba nie będzie się, ta ziemia, to podłoże nie będzie się niszczyło.
Nie trzeba się bać, bo niektórzy to myślą, że jak nawóz z dżownic, to znaczy ktoś mieli robi sobie smoothie z dżownic.
To nie jest to, że te dżownice tracą
życie. Dżownicom się nic nie dzieje, to jest tylko to czym
odchody.
One sobie tam
tak,
mieszkały.
Tak, 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 także to odchody w tym, czy mieszkały, dokładnie, także spokojnie, to nie ma żadnych problemów. Poza tym też są inne środki, też ludzie znają nawozy jakieś tam z guano z drugiego końca świata. Pamiętajmy zawsze, żeby te mile... Przepraszam, były jak najmniejsze, żeby było jak najmniej, więc jak ja mam wybór pomiędzy dżownicami, które są u nas tutaj gdzieś na Pomorzu, gdzieś tam się hodują spokojnie i z nich są potem robione te, znaczy no nie z nich, tak mówiliśmy przed chwileczką, tylko z tego są robione potem nawozy, a coś, co ma przylecieć do nas, no guano, no to chyba bardzo naprawdę daleko z tego, co ja pamiętam, jeszcze coś mi się kojarzy z Darwinem i tak dalej.
I potem będzie znowu, a dlaczego na niebie te smugi, te chemtrails, tak. Oni nas trują, tak. Oni nas mordują
wszystko,
i spisek.
Wszystko, co możemy, jak najbardziej lokalne i tak jak mówię, u nas tutaj wytwarzane i kupowane.
Lokalne także... informacje drogowe, muszę tutaj doprecyzując, pan Marcin, info z obwodnicy w rejonie Matarni, 3 auta, 2-osobowe i tiry, pozdrawiam i mamy MMS ze zdjęciem tego, co tam się dzieje, no i przy okazji widać, że pada deszcz po szybie samochodu pana Marcina na obwodnicy także.
Ja wrócę szybko do pani Aliny, która jeszcze się pyta o to, jak nawozić borówkę. Przede wszystkim borówka amerykańska. Wszystkie rośliny trzeba nawozić, tak? To nie ma o czym mówić. Szczególnie, że polegamy na tym, że one będą nam dawały dużo owoców pysznych, tak? Także no to nie ma tak dobrze, trzeba je nawozić. Ale mamy wybór, nawozić możemy je naturalnie, więc nikomu bez żadnej szkody. Więc proszę nawozić borówki. Na przykład, tak jak mówię, teraz można, najlepiej by było jeszcze wyściółkować właśnie jakimś obornikiem przekompostowanym, czy koniecznie podrzucić obornika granulowanego. Dobrze by było tej mączki rogowej, bo ona się będzie bardzo długo rozkładała, uwalniała te swoje substancje odżywcze dla roślin przez długi, długi czas, nawet latami, bo to są dosyć długie kawałki, duże kawałki. Ale również pamiętamy o borówce, że borówka lubi ziemię kwaśną. I niestety tą borówkę trzeba będzie, tą glebę będzie trzeba zakwasić sztucznie, jeżeli ona nie rośnie w naturalnie kwaśnej ziemi. I to już, to można kupić właściwie w każdym sklepie ogrodniczym, po prostu taki proszek do zakwaszania ziemi do borówek. To nie jest drogie, tam 10 zł za opakowanie. Nie polecam, często zauważyłam, no to jest logiczne, się ściółkuje borówki trocinami, bo trociny oczywiście będą zakwaszały glebę, ale trociny również bardzo źle wpływają na glebę, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe. One wykradają azot z gleby, dlatego, bo te wszystkie mikroorganizmy rzucają się na te trociny, żeby je rozkładać. Trociny są jeszcze całkiem nierozłożone, więc żadne gnilne procesy tam nie zaczęły, że tak powiem, zachodzić, więc długo, długo zajmie tym bakteriom i grzybom z ziemi, z gleby, żeby tą ściółkę rozłożyć. I w takim razie nasza gleba wtedy jest goła i wesoła i te borówki nie mają co jeść. I wtedy myślimy, o kurczę, coś nie tak, to dajmy im jeszcze więcej nawozu. I wtedy sięgamy po sztuczne nawozy, czyli taka, no to jest takie vicious circle, tak, po angielsku, takie kółko wcale nie fajne. Nie próbujmy do tego koła, że tak powiem, nie wejść i jednak zawsze trzymać się takich naturalnych metod i zamiast tych trocin użyć do ściółkowania borówki właśnie jakiegoś kompostu naturalnego albo przekompostowanego obornika. Czy możemy o pomidorach? Dwa słowa?
I możemy, ale ja tutaj bym musiał, bo pani Ania napisała nam bardzo ciekawą rzecz, której nie znałem. Pani Kasiu, temat ślimaków spędza mi sens powiek od 3 lat. Próbowałam wszystkiego. Skończyło się na niebieskich granulkach, które są skuteczne. Niestety. Ten gatunek ślimaków bez skorupy pochodzi z Półwyspu Iberyjskiego. Adam Wajrak napisał kiedyś artykuł na ich temat. Są niejadalne i żaden gatunek go nie zje. Szkoda tylko naszych rodzimych gatunków ślimaków. Pozdrawiam się, pani Ania.
Pozdrawiam również. Dranie. Pani Ania, ale mi się wydaje, że u nas jest więcej bezskorupowych ślimaków. Nie tylko jeden rodzaj.
Iberyjskiego.
No, bo ja zauważyłam, zaobserwowałam u mnie.
Bo są i brązowe,
lesie.
I tak. Szare, i czarne.
Tak. Ale na pewno to jest w ogóle ogólnie problem, no globalizacja, nawet ślimaki czasami załapują się na jakiś lot czy rejs i też przejeżdżają z kraju do kraju i potem oczywiście w naszym kraju faktycznie na te ślimaki z wysp Iberyjskich to nie będzie żadnej rady, ale to też tyczy się roślinności, nie ściągajmy roślinności nie wiadomo skąd i między innymi tych tuj.
To pan Piotr błyskawicznie, bo on kupił działkę, pan Piotr, na której nie ma ani jednego drzewa. Chciałbym posadzić drzewa nieowocowe. Które drzewa szybko rosną i będą ładnie wyglądały? Myślałem o brzozie. Niekoniecznie chciałbym tuje, pisze pan Piotr.
Panie Piotrze, przede wszystkim kierować się drzewami niezbyt wysokimi, dlatego, bo u nas to jest taka moda, że każdy by chciał metasekwoje, lipę, dęba, że tak powiem, a jednak pamiętajmy, że nie jesteśmy w lesie wielohektarowym, tylko jesteśmy na działce normalnej. Więc ja na pana miejscu bym się trzymała mniejszych drzew. Powiedzmy, jeżeli chodzi o brzozę... Jarzębina, tak, oczywiście. Jarzębów jest dużo, jarząbków jest dużo i są i o takich owocach, osiakich są. Jest jarzębina szwedzka, jarzębina mączna, jarzębina zwyczajna. Naprawdę duże pole do popisu, jak najbardziej. To na listę proszę sobie zapisać. Ale również, bo pan wspomniał tutaj o brzozie, jak najbardziej. Tylko brzoza nie taka zwyczajna, betula pendula, taka jak tam rośnie w lesie i też osiąga ogromne wzrosty. Tylko na przykład brzoza użyteczna.
Ta z tą białą, bardzo
tak,
białą korą.
Tak jest, ta co w Sopocie. I koniecznie forma wielopienna, bo ona jest o wiele piękniejsza. Bardzo ładna roślina. Potem, powiedzmy, taka roślina jak czeremcha. To jest taki duży krzew, małe drzewko. Pięknie kwitnie, pachnie. Jest czeremcha, odmiana kolorata. Ma purpurowe listki, śliczne różowe kwiaty. Śliwa wiśniowa, jabłonka rajska, dużo, dużo różnych odmian. Ja polecam odmianę Ola, jest przepiękna, oraz odmiana Golden Hornet. Bardzo, bardzo ładne. Świdośliwa. No, jakie tam jeszcze drzewka, panie Tomaszu?
Drzewka.
Jeżeli chodzi o iglaki, to zawsze polecam kosodrzewinę, bo jest przepiękna. Jeżeli już coś tak, to koniecznie musi mieć iglaki. Nasze, tak powiem, polskie, to też są oczywiście jałowce. Tylko te jałowce takie naturalne, naprawdę powoli. Ja nie mówię o tych jałowcach horyzontalnych, które sadzi się na skarpach i są straszne.
Straszne,
tylko
a ja
o takich normalnych
kiedyś się posadziłem
jałowcach,
ten wirginijski odmiona tam Grey Wolf czy coś. Mm-hmm. A ponieważ nieopodal jest ulęgałka, to od razu zaczęło rdzewieć, a w tym roku to już masakra, widać, że może jeszcze tak. Mi się uda uratować, ale w inne miejsce muszą iść, bo to sąsiedztwo okazało się, zgodnie zresztą
tak.
Z przewidywaniami,
jałowiec
zabójcze
plus
dla
jałowca. Równa się problem, oczywiście. Ja bym pomyślała, że jeżeli, ja bym na początku, nie wiem jaka duża jest ta działka, ale ja na początku bym przede wszystkim pomyślała o posadzeniu, jeżeli to jest duża działka, to jakiegoś wiatrochronu, który składałby się właśnie z różnych drzew, mogą być też i normalne sosny, bo to też takie normalne sosny, które rosną u nas w lasach. Jeżeli to jest większa działka, to spokojnie. Jakieś takie zbiorowisko naturalnie występujących w naszych lasach drzew, bo drzewie też jeszcze można do tego dołączyć. I to od strony, powiedzmy, takiej wietrznej, czyli od strony zachodniej, od strony wschodniej, gdzie są bardzo mocne wiatry wiosenne.
Nasz nieustraszony hodowca papryk, pan Tomek, pisze jaśmin.
Jaśminowiec też przepiękne. Jaśminowiec jest przepięknym krzewem, dużym krzewem. Też polecam, kocham, bardzo, bardzo polecam, jak najbardziej, panie Tomaszu. Ale jeżeli to też nie jest taka znowu wielka działka, to polecam może wtedy żywopłot. Na żywopłot, naturalny żywopłot, to może być żywopłot z głogu jednoszyjkowego, przepiękny, bardziej formalny żywopłot z grabu lub z buku.
To jeszcze w sprawie borówek. Pani Dorota pisze, suchy chleb moczymy i wtedy podlewamy borówki. Podobno super zakwasza ziemię. Słowo podobno mnie niepokoi, bo nie wiem, czy pani Dorota wypróbowała ten przepis.
To znaczy, na pewno chleb nikomu nie zaszkodzi, tylko ja sobie wyobrażam, jeszcze ja będę miała w swojej kuchni jeszcze chleb moczący się wiecznie. To może być po prostu trudne w wykonaniu, jeżeli chodzi o praktykę. Ale na pewno, tylko to nie może być chleb taki biały, watowaty, tylko to musi być chleb na zakwasie.
To lepiej
jak
kwas chlebowy sobie z niego zrobić, tak jak moja babcia robiła. Ale to może te
A
pomidory,
to też bo, mieć kurczę czas.
Bo nie zdążymy, to może te pomidory, skoro mowa o tych pomidorach, ja tu wydrukuję te wszystkie SMS-y,
tak,
bo jest mnóstwo
pytań. Ja mam po prostu takie parę słów przestrogi, jeżeli chodzi o pomidory. Pomidory to są rośliny, tak samo jak i bakłażany, i papryki, i...
Psiankowate.
Tak, psiankowate, ale tak samo jak jeszcze można do nich dołączyć rośliny dyniowate, dynie, kabaczki, cukinie, to jest to samo. To są wszystko rośliny kochające ciepło, umierające w zimnie. Jeżeli dla tych roślin będzie temperatura poniżej 8 stopni, to jest naprawdę, dla nas to jest bardzo dużo, 8 stopni na Polskę.
A dzisiaj w nocy 3 były.
No właśnie. Ta temperatura może nie tylko wstrzymać w nich jakiekolwiek procesy życiowe, ale również je zabić. Tak? Albo zrobić coś takiego jeszcze wrednego, że one będą nam się wydawały cały czas żywe, a potem w sezonie nie będą miały pomidorów, na przykład, tak? Także błagam, nie idźmy za takim jakimś emocjami czy wariactwem i jeszcze nie sadźmy pomidorów w ogrodzie, nawet pod folią. Jeżeli będziemy sadzić coś takiego w ogrodzie, to tylko w ogrzewanych szklarniach lub foliach, tylko i wyłącznie. Jest nadal za wcześnie do sadzenia pomidorów w ogrodzie, nawet pod agrowłókniną. Druga rzecz. No niestety, biznes jest biznes. Ludzie sprzedają rośliny i dzięki temu żyją. Ale niestety nie wolno teraz na zewnątrz trzymać na targu sadzonki pomidorów.
Widziałem
jeszcze.
Na targowisku,
jest za wcześnie, jeszcze ten lodowaty wiatr.
Na Elbląskiej takie pomidory już wielkości prawie metra, tak po 10 zł sadzonki, bardzo ładne. I pomyślałem, co z tym zrobić?
Nie można jeszcze, naprawdę, bo potem będziemy żałować. Pomidory najwcześniej 10-15 maja sobie już przygotować do wysadzania po 15 maja. Dlatego, bo ja tutaj będę przypominać Państwu co tydzień. W zeszłym roku w maju było 30 centymetrów śniegu w ogrodzie. I mam zdjęcia, żeby to udokumentować. Nie ma co się spieszyć. Teraz jest tak pięknie w ogrodzie. Cieszmy się czym, co jest. Nie pędźmy cały czas do przodu.
Nie pędzimy cały czas do przodu, no ale jednak jesteśmy przez czas poganiani. W związku z tym Katarzyna Bellingham, więcej opowie Państwu za tydzień.
Do usłyszenia.
Satysfakcji z pracy w ogrodzie życzy partner audycji RENK, organizator majowej wystawy ogrodniczej Wiosna w Ogrodzie, Gdańsk, Wodnika 50.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.